Dzisiaj w drugim czytaniu święty Piotr, można powiedzieć, modli się takim hymnem uwielbiającym Ojca, Boga Ojca, za Jego miłosierdzie, które okazał nam przez zmartwychwstanie Jezusa, bo to zmartwychwstanie nas urodziło na nowo, do nadziei. I potem efektem tej nadziei, jak pisze Piotr, jest radość. Radość, która z punktu widzenia psychologicznego jest kompletnie nielogiczna. Może nawet ktoś by powiedział niemożliwa. Bo Piotr mówi tak: dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. My wiemy dobrze, że to trochę smutku to jest w zależności od sytuacji albo bardzo niewiele, albo bardzo, bardzo dużo. To trochę smutku, o którym mówi Piotr, to jest również prześladowanie, to jest również niebezpieczeństwo śmierci, a może nawet śmierć. To jest to trochę smutku. W tym trochę smutku mieści się wszystko, czego na tym świecie doświadczamy i co nam niesie ze sobą smutek. Smutek spowodowany wydarzeniami zewnętrznymi, ale również smutek spowodowany tym, co nosimy w sobie, z różnych przyczyn. Lęki, a może nawet jakieś problemy psychologiczne czy psychiatryczne. A może nawet coś, co wymaga leczenia, co wymaga pastylek. Trochę smutku, mówi o tym Piotr. Ale jednak ten smutek, mimo że nie jest likwidowany jakąś pastylką, bo Duch Święty, który jest nam dany, nie jest czymś, co uśmierza fizyczny albo psychiczny ból tak wprost jak środek. Duch Święty nie jest też jakąś psychologiczną energią, którą można poczuć, tak jak się czuje energię, kiedy człowiek coś właśnie zażyje albo spożyje i wie, że mu to pomaga. Duch Święty tak nie działa. Mimo że to nie jest na poziomie psychologicznym, to jednak jest to coś potężnego, coś przewyższającego te wszystkie smutki, o których mówi Piotr. Ta nadzieja, to źródło nadziei, ten otwarty grób i radość, która z tego płynie. Jest tu jakaś tajemnica i nie jest możliwe to do zrozumienia bez wiary, bez rzeczywiście zgody na takie doświadczenie i wejście w ten stan wiary. Dziś Jezus przychodzi do apostołów pomimo drzwi zamkniętych. Oni są zalęknieni, pełni lęku, przerażenia. I On zamiast ich pocieszać długimi przemowami, mówi jedynie: pokój wam. A potem mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I tchnął na nich. Był jakiś taki gest, nie wiem, wręcz tchnięcia fizycznego. Mówimy tutaj o małym, jeśli tak można powiedzieć, zesłaniu Ducha Świętego. Dopiero 50 dni po zmartwychwstaniu wiemy, że Duch Święty zstępuje na wszystkich, na cały Kościół, tworzy Kościół. Ale tu, tak jak gdyby się spieszył wręcz, uprzedzając to wydarzenie zesłania Ducha Świętego, i sam Jezus tchnie na nich i mówi: idźcie. Zamiast ich pocieszać, zamiast uśmierzać ich ból, zamiast ich kołysać, nie wiadomo co mówić, On mówi: idźcie. Przestańcie się patrzeć na swój lęk, tylko idźcie do tych, którzy są zalęknieni. Idźcie do tych, którzy są grzeszni. Idźcie do tych, którzy nie mogą nieść w sobie ciężaru własnego grzechu. I odpuszczajcie. Nie wiem, czy apostołowie doświadczyli jakiegoś, nie wiem, nagle psychologicznej przemiany. Czy minął ten strach? Może nie do końca. Ale to odwrócenie wzroku od własnego smutku przez wiarę w słowa Jezusa i w świadomość posłania spowodowało, że stali się takimi, o jakich mówi Piotr, bo to przecież do niego również było skierowane słowo. Choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, radujcie się. Radujcie się. I to jest doświadczenie paschalnej radości. Niewymuszone, niewypreparowane, niestworzone przez jakieś środki, tylko dane przez Boga, ale również zależne jakoś od naszej decyzji. Dziwne to trochę. Jak się można zdecydować na radość? Jeśli ta decyzja jest decyzją na wiarę, to my nie wypreparowujemy tej radości sami z siebie. My docieramy do jej źródła i odwracamy się od powierzchni smutku i przechodzimy głębiej, gdzie ta radość jest, gdzie jest Bóg ze swoim źródłem radości. To jest trochę tak jak z tymi uczniami idącymi do Emaus, jak pamiętacie, że oni najpierw idą tacy smutni, Pan Jezus im tam opowiada, te Pisma Święte im wyjaśnia i oni dalej tacy idą, tacy trochę smutni. I dopiero potem, jak On się im ukazał, potem zniknął i potem wracają, to się tak dziwnie się pytają sami siebie, czyż serce w nas nie pałało? I dziwne pytanie retoryczne. To pałało czy nie pałało? Byli radośni czy nie byli radośni? Oni doświadczyli tego, że na powierzchni był smutek, a we wnętrzu było źródło radości, do którego byli zapraszani i dopiero mogli do tego dotrzeć wierząc. Zapraszając Jezusa, żeby został, nie pozwalając Mu odejść. No bo On im mówi o różnych takich rzeczach, które są strasznie dziwne, a oni przecież tutaj przeżywają dramat. To Boże miłosierdzie to jest właśnie dar takiej radości, która się bierze z odpuszczenia grzechów, z nadziei, ale przede wszystkim z posłania. Każdy z nas jest posłany. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie innych ludzi. Patrzycie na kogoś i mówicie, tyle ma fantastycznych zalet, tyle mógłby jakby dać, tyle mógłby zanieść, tak by mógłby człowieka pocieszyć drugiego, dać mu coś. Ale jakbyście mu to powiedzieli wprost, no to nie. Jest coś takiego, że człowiek się bardziej zatrzymuje nad tym, co sam o sobie myśli i myśli, że to jest prawda, bo on tak ktoś odbiera siebie, że tutaj jest beznadziejny, tam jakiś problem. A my widzimy z zewnątrz, że gdyby dotarł do tego, co ja widzę, to rzeczywiście dotarłby do prawdy. Ale to nie jest tylko psychologia, to jest odkrycie tego, który pierwszy mówi, kim każdy z nas jest i posyła. Idź i nieś radość. Bóg do nas mówi. Tak jak mówi do apostołów, idźcie i odpuszczajcie. Tak każdy z nas w jakimś sensie, niesakramentalnym, jeśli nie jesteśmy kapłanami, ale każdy powinien iść i odpuszczać, czyli nieść radość i mówić, jest dobrze, wszystko jest dobrze, Ty jesteś dobry. Mimo, że mnie wyprowadzasz z równowagi codziennie, to ja wiem, że jesteś dobry gdzieś tam w środku. Możesz być dobry. To jest miłosierdzie, którego możemy być narzędziami. Wczoraj błogosławiłem małżeństwo w kościele świętej Anny. Ta data była zaplanowana już rok wcześniej, właśnie w sobotę przed niedzielą miłosierdzia. I co chwila było cięcie. Wszystkie plany dotyczące, kto ma śpiewać, jakie schole, jacy ludzie, jakie wesele i tak dalej, były redukowane. Ale bardzo się ucieszyłem, że nie zrezygnowali z tej daty, że zobaczyli więcej, że mimo tego smutku, który zdawał się coraz bardziej ogarniać tę ich uroczystość, zobaczyli, że warto to zrobić, nie rezygnować z tej daty, bo każdy dzień jedności między nimi w jednym ciele, którym jest Jezus, każdy dzień więcej, czyli nie przekładanie tego na kolejne miesiące, czy dni, czy tygodnie, jest jakimś niesamowitym darem. I mimo, że doświadczali po kolei smutku, niepewności, jeszcze trzeba było się modlić przez parę dni, czy przypadkiem nas tu nie zamkną w kwarantannie, a na szczęście nie było to konieczne. Nie mógłbym wtedy pójść, błogosławić, pewnie by kto inny błogosławił, ale to kolejny, byłby kolejny smutek. I bardzo się cieszę, że tam dotarli. Rodzice byli świadkami, bo nie można było świadków nawet zaprosić. A dzisiaj dostałem SMS-a i to nie takiego jakiegoś wydumanego, że nie zamieniliby tego ślubu na żaden inny. Ja myślę, że to jest takie doświadczenie tej radości, tego miłosierdzia. Ale trzeba było coś ze sobą zrobić, jakoś coś przekroczyć, w coś uwierzyć, w kogoś uwierzyć, żeby rzeczywiście tak trochę post factum zapytać się, jak ci uczniowie idący do Emaus, czy rzeczywiście ten smutek był najistotniejszy, czy rzeczywiście może w serce w nas pałało i wskazywało na coś głębiej, dalej. Na Jezusa, który pokonał każdy smutek, każdą rozpacz, wszystko przez swoje zmartwychwstanie. Zapraszam was i też drogich wybranych, którzy mam nadzieję, niektórzy przynajmniej, a może wszyscy nas oglądają, żebyście tak zatęsknili za Chrystusem i wiedzieli, że tak jest w Nim źródło radości, miłosierdzia. Jakaś taka płynąca rzeka na dnie wąwozu, która nigdy nie wysycha, chociażby gdzieś na powierzchni, mogła być czasami nawet pustynia. I to źródło i ta rzeka bije z tego ołtarza. Przyjmijmy tę żywą wodę w darze. Ci, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu chrztu, niech jeszcze bardziej za nią zatęsknią. Amen.